Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, spotykamy się w kolejnej audycji Gość dnia Radia Rodzina. Przy mikrofonie Karolina Gaweł i chciałabym takim radosnym tonem powiedzieć, że dzisiaj bardzo ciekawy dzień. Światowy Dzień Ptaków. To też się fajnie wpisuje w czas dla stworzenia, który przeżywamy od 1 września. On zakończy się 4 października, więc w najbliższy piątek ten czas już się powoli kończy. No ale myślę, że to nie zmienia faktu, że warto takie kwestie, takie tematy podejmować w przeciągu całego roku, a nie tylko przy okazjach wybranych. No ale żeby dzisiejszy dzień dobrze przeżyć, żeby ten temat też wybrzmiał na antenie naszego radia, chciałabym przedstawić Państwu mojego gościa. Otóż będzie nim Piotr Nadolski. Witamy Cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie Panią i Państwa słuchaczy.
No właśnie, nie będę na początku zdradzała, czym Piotr się zajmuje. Słuchajcie Państwo uważnie, bo to na pewno w trakcie wybrzmi. Ale zaczniemy bardzo standardowo. Od jak dawna natura jest bliska Twojemu sercu?
Tak naprawdę natura jest już bliska od momentu dzieciństwa. Wychowałem się w małej miejscowości, w Mąkoszycach i tam bardzo dużo jako dzieciak spędzałem czasu w naturze, w lesie, wychodziłem na spacery. W wieku 6 lat zmarł mój po prostu tatuś i mama dużo pracowała na kilka etatów, żeby utrzymać nas jako rodzinę. No i po przedszkolu, później po szkole ten czas spędzałem sam w domu, oczywiście z rodzeństwem, ale uwielbiałem zabrać swojego psa ukochanego, iść na spacer, spędzić ten czas właśnie w lesie, w naturze. I tak to się wszystko zaczęło, że ta natura była mi bardzo bliska sercu i tam do dzisiaj odnajduję się bardzo mocno, tam wyciszam się, żyję, przebywam sam ze sobą, bo to też jest niesamowite, gdzie mogę sam ze sobą po prostu poprzebywać i na wiele pytań odpowiedź po prostu tam znaleźć i czuć się tam bardzo komfortowo.
Ja jeszcze dopytam właśnie o ten czas dzieciństwa, bo to Państwu zdradzę, że w kuluarach troszkę sobie rozmawialiśmy o tym, może w nieco innym kontekście, ale wiem, że nawet i w związku z naturą powstał wierszyk. Czy mógłbyś się nim z nami podzielić?
Tak, jako młody chłopak w szkole podstawowej mieliśmy zajęcia, po prostu zadanie, żeby osoby chętne stworzyły właśnie wiersz o tej naturze, o tym, co nas otacza. I powstał taki wiersz. I podświadomie pewnie powstał dlatego, że dzisiaj się tym zajmuję, czym się zajmuję, a wtedy po prostu było to całkiem nieświadome i niedawno sobie nawet o nim przypomniałem. Nad Mąkoszycami lata jastrząb i sroka, która chce coś przekąsić, drażni burka, który dopiero co się obudził. Gdy świeci słońce, ludzie na łące zaczynają pracę, bo przyszedł na to czas. Lecz wszystkich dręczy to, że takich pięknych miejsc na świecie jest coraz mniej.
I to przesłanie też jest kolejną wskazówką do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym konkretnie mój rozmówca się zajmuje, ale tak subtelnie, krok po kroku do tego za moment dotrzemy. Nim to jednak nastąpi, chciałam jeszcze dopytać, w jaki sposób wyraża się Twoja troska o to, co Cię otacza?
Tak naprawdę jestem takim człowiekiem, który troszkę inaczej spogląda na świat. Widzi nie tylko swoim takim umysłem świadomym, ale też czuje ten świat. Od 6 lat chodzę na boso i tak naprawdę jestem bardzo połączony z ziemią, jestem połączony właśnie z naturą i myślę, że troszeczkę inaczej patrzę na wszystko, co mnie otacza, czyli chodząc na przykład po ziemi, każdy krok stawiam świadomie. Patrzę, czy nie ma jakiegoś szkła, czy nie ma jakiegoś gwoździa, żebym sobie nie skaleczył stopy. I ta świadomość już się przenosi na coś innego. Już doskonale wiem, że jeżeli ludzie by w ten sposób spoglądali na życie, na świat, chodzili też więcej na boso, nie mielibyśmy bałaganu dookoła nas. Nikt nie wyrzucałby szkła do lasu. Dbalibyśmy o to, żeby te okolice nasze wyglądały dużo czyściej. I trochę więcej czuję, bo tak naprawdę mam uruchomione receptory, które człowiek na co dzień sobie zamyka w butach, izoluje się od tego wszechświata pięknego, A chodząc co dzień na Bosaka, mam możliwość po prostu przeżywania życia troszeczkę inaczej. I inaczej zwracam uwagę na ludzi, inaczej zwracam na naturę, inaczej zwracam też uwagę na siebie, na to, jak ja na to wszystko spoglądam i postrzegam. No i mogę powiedzieć, że jestem takim bardzo wrażliwym człowiekiem, który więcej czuje, więcej widzi, więcej dostrzega i więcej ma empatii w sobie. Jestem takim też altruistą, który lubi działać, lubi pomagać i lubi po prostu być w towarzystwie i ludzi, i jako osoba pomocna i blisko po prostu tego człowieka.
Pomaganie, bliskość natury i ptaki drapieżne to już są te elementy, które nam się tutaj pojawiły, mimo tego, że rozmowa nie trwa jakoś bardzo długo. No i docieramy do takiego momentu, w którym odsłaniamy kolejną kartę. Wiele osób mogłoby powiedzieć, że jesteś sokolnikiem, ale chyba nie jest to dobre określenie.
Sokolnik jest to osoba, która układa ptaki drapieżne do polowania i jest osobą tak naprawdę myśliwym, który poluje, bo to jest też broń, którą można polować na inne zwierzęta. I ja zajmuję się ptakami drapieżnymi, jest to wielka moja pasja. W podobny sposób zajmuję się tymi ptakami, ale nie poluję nimi, czyli sokolnikiem tak naprawdę nie jestem. Jest to sztuka już znana od bardzo, bardzo dawna, ale ja tylko łapię wiele wspólnych z tej kultury, z tego dziedzictwa. Ptaki drapieżne są moją pasją, czyli zajmuję się tymi ptakami, układam je do latania, w odpowiedni sposób się nimi zajmuję i pielęgnuję, ale jako sokolnik nie figuruję.
Zdecydowanie nie. Bardziej tutaj wyraża się ta troska o te przepiękne, majestatyczne stworzenia. Jak wiele ptaków jest aktualnie pod twoją opieką?
Na ten moment mam u siebie ponad 100 ptaków. 100, 110. Zależy w jaki dzień też one się pojawiają, bo jest często tak, że dzisiaj jakiś przyjedzie, nie trzeba go długo przetrzymywać i może wrócić do natury. Albo po prostu jest ptak, którego wykarmiamy też i może trafić do natury. Albo niestety są takie przypadki, gdzie niestety już nie można pomóc. Jest to albo bardzo mocne zranienie po wypadku, albo jakieś podtrucie, które nie pozwala, żeby ten ptak już przeżył i albo trzeba go poddać eutanazji, albo sam po prostu niestety nie przeżywa badań lub tej opieki nad nim. Ale znajduje się około 100 ptaków, które są częściowo trwale uszkodzone, już nie mogą wrócić do natury. Dla nich jest stworzony azyl. Są też ptaki, które są moją pasją. Jest około 15 sztuk, które razem ze mną działają. Robimy sesje zdjęciowe, pokazy dla młodzieży, dla dorosłych. Prowadzę zajęcia awiterapii dla osób niepełnosprawnych. I są też ptaki, które są w ośrodku rehabilitacji, czyli takie, które będą mogły wrócić do natury, są aktualnie leczone i w przyszłości będą mogły zostać wypuszczone właśnie na wolność.
Jak wygląda taki typowy dzień, właśnie twój typowy dzień? No bo jednak mieć pod opieką tak wiele stworzeń, to chyba nie jest za łatwe zadanie.
No potrzebne jest tutaj ode mnie bardzo dużo zaangażowania, zaplanowania też czasu, bo żyję tak naprawdę z zeszytem, żeby wiele rzeczy zaplanować, zapisać sobie, co mam zrobić w następnych dniach, ale też podstawowe obowiązki, czyli karmienie ptaków, opieka nad tymi ptakami, które przebywają u mnie, zaopatrzenie je właśnie w jedzenie i też tego jedzenia muszę mieć już na kilkanaście następnych dni, żeby te zamrażarki były pełne. Na dzień potrzebuję około 50 kg jedzenia po prostu dla tych wszystkich ptaków i aby to zgromadzić, aby te świeże jedzenie też trafiało do tych zamrażarek, żeby mógł sobie magazynować, potrzeba dużej logistyki, żeby to na bieżąco móc organizować. Oczywiście wymiana wody, sprawdzanie, czy ze ptakami jest wszystko w porządku, jak one się czują, jak one się miewają. Te, które potrzebują dostawać lekarstw, w odpowiednich godzinach muszą dostać lekarstwa. Wymieniam też informacje z weterynarzami, bo ptaki, które przechodzą operacje, są w kaliszu weterynarza. Tam też jestem z nim cały czas w kontakcie, kiedy jakiś ptak tam trafia, kiedy go odebrać, kiedy podać lekarstwa. Cały czas jestem też w kontakcie. W międzyczasie robię pokazy, różne sesje zdjęciowe i zarabiam, pracuję na to, żeby to wszystko utrzymać, bo fundacja chwilowo nie przynosi pieniędzy z zewnątrz i potrzebuję to wszystko koordynować i tym się zajmować. Także mam bardzo dużo obowiązków. Kocham to, co robię, uwielbiam to, co robię, bo dzięki temu spełniam się, bo jest to wielkim moim marzeniem, wielką moją pasją. Dzięki temu również poznaję też wspaniałych ludzi, którzy pojawiają się na mojej drodze, żeby mi wesprzeć, pomóc mi, ale też osoby, które podzielają moje zainteresowanie lub swoją pasją też wspierają po prostu mnie, moje wartości jako człowieka.
To jest piękne, że pojawia się przy tym wszystkim taka chęć współpracy i chęć pomocy i oby jak najwięcej takich osób się tutaj pojawiało na tej twojej drodze. No ale ja tak sobie myślę, że przy tak olbrzymiej liczbie ptaków, jak wygląda kwestia ich przebywania w twoim bliskim otoczeniu? Czy one są na zewnątrz, czy bywają też pod jednym dachem razem z tobą i twoją rodziną? Jak to wygląda?
Właśnie tutaj różnie, bo te ptaki, które są w azylu, które już nigdy nie polecą, zostają i też zależy od gatunku, bo na przykład bociany są na wielkim wybiegu, wychodzą sobie na dużą łąkę, tam są ogrodzone płotem, taką siatką maskującą, zabezpieczone też przed drapieżnikami, żeby tam żaden lis nie wszedł przez to ogrodzenie. I one sobie żyją na wielkim wybiegu. Ptaki, które są drapieżne, na przykład bieliki, myszołowy lub inne, które mogłyby sobie zrobić nawzajem krzywdę, każdy gatunek jest oddzielnie rozdzielony w swojej wolierze. Ptaki, które potrzebują podgrzewania, jak młode pisklaki, jakieś osłabione ptaki, są oczywiście w budynku pod dachem w specjalnych podgrzewaczach, gdzie potrzebujemy je podgrzewać, żeby one po prostu się nie wychładzały, a żeby też po prostu te pisklaki, gdzie naturalnie rodzice je ogrzewają, miały komfortowe warunki do wzrostu i do właśnie opieki nad nimi. Także tutaj ta infrastruktura jest rozbudowana i każdy gatunek ma w odpowiedni sposób zapewnione swoje potrzeby właśnie.
Też trzeba to podkreślić, że powołałeś do istnienia Fundację Skrzydła Lasu. Czy mógłbyś coś opowiedzieć o tym przedsięwzięciu?
Tak, długi czas robiłem to samemu i myślałem, że to wystarczy, bo dzięki mojej pasji dużo ludzi dowiedziało się, że mam ptaki drapieżne i te, które potrzebowały pomocy, na bieżąco ludzie się do mnie zgłaszali, odzywali się, żeby im pomóc. No i przez kilka ładnych lat pomagałem charytatywnie, robiłem to ze swoich pieniędzy, tak jak robię to nadal, ze swoich pieniędzy. Ale jako prywatna osoba miałem troszeczkę związane ręce, bo nie mogłem współpracować z gminami, z nadleśnictwami, nie mogłem pozyskiwać środków z zewnątrz i to jako osobie prywatnej było troszeczkę utrudnieniem. I zmotywowali mnie do tego leśnicy z Przedborowa, którzy powiedzieli mi, żebym założył fundację, powołał fundację, będzie mi wtedy łatwiej, zarejestruję sobie ośrodek rehabilitacji, zarejestruję azyl i wtedy będę mógł też na większą skalę działać. I na początku jakoś nie chciałem, bo bałem się tego przedsięwzięcia, ale na szczęście pojawiły się osoby, które mnie wsparły też mentalnie tak naprawdę, które podpowiedziały mi, w jaki sposób to robić, jak się tym zająć. Dużo osób się fajnych trafiło na mojej drodze, które zaczęły wspierać ten pomysł, które pomagały mi, żeby poznać mnie z osobami, które już to zrobiły. I krok po kroku zacząłem po prostu myśleć o tej fundacji. Powstała Fundacja Skrzydła Lasu. I ta fundacja ma właśnie na celu opiekę nad ptakami, które są w azylu, czyli te, które już nigdy nie będą mogły polecieć, ośrodkiem rehabilitacji, czyli te ptaki, które trafiają, są leczone i będą w przyszłości mogły być wypuszczane, ale też pomoc, to co robiłem też do tej pory, czyli pomoc właśnie akcjom charytatywnym, dzieciakom, które są chore i takie terapie można dla nich prowadzić. Zrobiłem też kursy jako animator awiterapii, czyli sformalizowałem to, czym się zajmuję. I mogę po prostu dzięki temu szerzej działać, mocniej działać. Mam wielki plan, wielkie cele, żeby rozwinąć to jeszcze bardziej, żeby tutaj mieć wsparcie wolontariuszy, osób, które będą chciały wspierać tą fundację i żeby na większą skalę móc po prostu działać. Ta fundacja bardzo dużo pomaga mi rozwinąć skrzydła, ten projekt, żeby po prostu się rozrósł.
Skrzydła lasu w końcu. No i te skrzydła, te istoty też towarzyszą ci w twojej codzienności. I jeszcze takie pytanie pojawiło się w mojej głowie. Jak wygląda kwestia tego, w jaki sposób te zwierzęta, te ptaki trafiają do ciebie? Bo myślę, że to też nie jest tak, że ty akurat znajdziesz jakiegoś rannego ptaka i on trafia do azylu, czy właśnie do ciebie i otaczasz go opieką. Chyba to ma szerszy zasięg.
Tak, jako już zarejestrowana instytucja istnieje na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w wykazie azyli i ośrodków rehabilitacji. To tam jest takie główne miejsce, gdzie można mnie znaleźć. Ale oczywiście tutaj lokalnie bardzo dużo ludzi ma media społecznościowe. Wielu ludzi wie, czym się zajmuję, bo też nagłaśniam to po prostu, co robię i w jaki sposób działam. I media społecznościowe są też takim tutaj lokalną, może nie reklamą, ale czynnikiem, który wie, gdzie przekierować po prostu tą pomoc, bo albo moi znajomi, albo znajomi moich znajomych, jeżeli widzą, że jakiś ptak potrzebuje pomocy, od razu odsyłają go do mnie, kontaktują mnie ze mną, przekazują mój kontakt, ale to zasięg jest coraz szerszy, coraz dalszy, bo te ptaki tak naprawdę potrzebują pomocy nie tylko w naszym rejonie, ale w większym terytorium działania i nieraz jest tak, że inne ośrodki są przepełnione albo nie mają możliwości odebrać telefonów i na przykład udzielam rad kilkaset kilometrów od po prostu granic mojego działania, albo miałem też sytuację, że 3 lata temu pomagałem człowiekowi, Polakowi, który w Norwegii znalazł bielika, który się topił i mogłem krok po kroku poinstruować go, co zrobić, żeby temu ptaku pomóc, zabezpieczyć go, żeby też nie zrobił krzywdy temu człowiekowi i bielik miał na przykład możliwość trafienia po kilku tygodniach na wolność, wielki sukces, bo zdalnie przez telefon, przez wideorozmowy mogłem też pokierować osobę, żeby po prostu wiedziała, jak się zachować, co dalej zrobić. Dlatego to też działanie często jest zdalne, wystarczy przez telefon wytłumaczyć osobie, która ma w jaki sposób zabezpieczyć ptaka, ewentualnie młodego podlota odłożyć lub co zrobić w danej sytuacji, kiedy jest wymagana potrzeba interwencji.
Zdecydowanie z tego trzeba korzystać i to mieć na uwadze, że są osoby, które chętnie poinstruują, bo myślę, że jest taka tendencja, bardzo często wiele osób tak robi, że widzą jakieś ranne zwierzę i zamiast podjąć jakiekolwiek działanie, zostawia się niejednokrotnie te zwierzęta na pastwę losu, bo takie sytuacje niestety też mają miejsce. A czasami wystarczyłoby właśnie nawet poinformować odpowiednie instytucje, że taki, nie wiem, czy to ptak, czy inne zwierzę zostało znalezione i co zrobić. Nawet nie trzeba brać opieki nad tym stworzeniem na siebie, ale oddać we właściwe ręce, by ten czas rekonwalescencji pod czujnym okiem specjalistów takie zwierzę spędziło i by później mogło wrócić do środowiska naturalnego, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość. Ja też wrócę do tego, o czym powiedziałam na samym początku. Wspomniałam o tym, że w kościele trwa właśnie okres czasu dla stworzenia. Zaczął się 1 września, skończy 4 października, gdy będziemy wspominać świętego Franciszka z Asyżu. Ten święty otaczał wszystkie stworzenia szczególną troską, zwracał się do nich mianem bracia i siostry. To bardzo takie wyjątkowe. I to też uwypukla w Pieśni Słonecznej. Często wśród ludzi występują rozmaite podziały na wszystkich możliwych płaszczyznach. Czy w obliczu tak ważnych tematów, jak chociażby szeroko pojęta ekologia, nie jest to nieco nierozsądna postawa?
Jak najbardziej, oczywiście. Żyjemy wszyscy na tym jednym świecie i chodzi o to, żeby właśnie jeden drugiemu mógł pomóc, mógł wesprzeć go w działaniach. I tu już nie chodzi o zwierzęta człowiek, ale nawet o samego człowieka. Jeżeli jednym człowiekowi poda drugiemu rękę i kolejny kolejnemu, wtedy w grupie możemy działać lepiej i piękniejsze rzeczy robić. To pokazuje nam też sytuacja aktualna, która dzieje się z powodzią, ile wspaniałych serc udziela pomocy właśnie dla tych wszystkich ludzi. A wracając tutaj do zwierząt, no one nie mogą powiedzieć, że coś im nie pasuje, coś je boli, ktoś złamał im skrzydło, czy same sobie złamały skrzydło, albo ktoś do nich niestety strzelał, bo często też takie rzeczy się trafiają. A właśnie empatyczne osoby, które w ten sposób spoglądają na świat, mogą udzielić tej pomocy, mogą zaopiekować się tą drugą istotą, no i dzięki temu też my wzrastamy, bo pomagając drugiej osobie tak naprawdę dostajemy coś bezcennego, czego nie kupimy za żadne pieniądze, tą radość w sercu, tą wdzięczność od tej i drugiej istoty, no jest nieoceniona, jest po prostu niesamowita.
Od pasji wiele się zaczęło, ale trzeba zauważyć, że właśnie nie pomagasz jedynie ptakom drapieżnym. Prowadzisz awiterapię, to też już w międzyczasie kilka razy wybrzmiało. Czy mógłbyś nam objaśnić, na czym ona dokładnie polega?
Awiterapia są to zajęcia dla osób niepełnosprawnych, jak i dla dzieci, tak i dla dorosłych. I kontakt z ptakami, akurat tutaj drapieżnymi, przy takich osobach, które no na co dzień nie mają możliwości nawet tych ptaków zobaczyć w naturze, no bo sowy są na przykład skrytymi ptakami, a co dopiero w taki bliski sposób, w taki bliski kontakt, nawet wziąć na rękawice, poczuć tą bliskość bardzo blisko, no dla tych osób jest to czymś niesamowitym, wspaniałym. Dla zdrowych ludzi jest to już wielkie przeżycie, bo ja wiem, ile wrażenia dla mnie te ptaki cały czas robią i jak ten kontakt ze mną wygląda, mój z nimi. A co dopiero do osoby, która nawet nie mogłaby pomarzyć o tym, żeby takie rzeczy się po prostu zadziały. Często widzę, jak ze strachu, z lęku przechodzą emocje w euforię, w radość, w spełnienie, Nawet ciężko mi te opisać, wszystkie emocje, które się zadziewają, bo ja to obserwuję też sercem, czuję po prostu tych ludzi, tą radość, nieraz łzy w oczach, nieraz takie po prostu wysokie emocje, które po prostu nimi są. No jest to dla mnie wielkim spełnieniem, że mogę ja swoją cząstkę dać do tego, żeby tym ludziom pomalować uśmiech na ich twarzy. To jest tak niesamowite, że tego ja wiem, że nie kupię nigdy za żadne pieniądze. Nigdy w życiu takich emocji nie miałem możliwości doznawania, przeżywania. I zrozumie mnie tylko ta osoba, która w podobny sposób działa, która swoim sercem, swoją szczerością, swoją autentycznością, swoim zaangażowaniem potrafi wywołać emocje u drugiego człowieka, które na co dzień są niemożliwe do wywołania. I to mnie też napędza, to daje mi też dużą radość, takie wielkie spełnienie, taką po prostu troskę o drugiego człowieka, troskę po prostu o tą drugą istotę, że mogę być tym takim zapalnikiem tej jego radości, tego jego spełnienia. I często właśnie biorę charytatywnie udział w pokazach, wspieram dzieciaki, które potrzebują zebrać na jakiś wózek inwalidzki, na leczenie, na operacje, na wiele po prostu potrzebnych pieniędzy do leczenia, jak również do tych osób, które w ośrodkach specjalistycznych przebywają. Często właśnie odwiedzam takie ośrodki i bardzo chętnie to właśnie robię i będę robił to na pewno na przyszłość cały czas.
Myślę, że nie ma niczego piękniejszego niż bycie powodem uśmiechu na twarzy drugiej osoby i tej pogody ducha, radości, serca, która nie jest tylko chwilowa, tylko po takim spotkaniu może właśnie coś odmieni się w życiu tej konkretnej osoby, że nagle odkryje w sobie coś, czego nigdy wcześniej nie czuła.
Właśnie zauważyłem wiele takich pięknych momentów, wiele chwil, bo często odwiedzam ośrodki po kilka razy. Domy dziecka, właśnie dzieci, które potrzebują takiej awiterapii, wsparcia. Tam nawiązują się już relacje nawet takie bliskie, jak rodzina, że jestem witany z przytuleniem, z radością, z uśmiechem. Dzieciaki rozpoznają mnie już i moje ptaki po imieniu i wiedzą już tą charakterystykę, o której ja też opowiadam. To jest też dla mnie bardzo cudowne, że te dzieciaki, ci ludzie, dorośli interesują się tym bardzo i widzę, jaką wartość to wielką wnosi w ich życie, że one cały czas o tym mówią, rysują dla mnie obrazy. Robią wycinanki, aż mam skórę się piętą, jak o tym mówię, bo ja uwielbiam też takie prace z serca, kiedy ktoś coś, nie wiem, daje mi jakąś laurkę, daje mi jakąś rzecz, którą przygotował po moim spotkaniu i widzimy się kolejny raz i opowiada mi, że on pamięta tego i tego ptaka i o tym, co mówiłem. Czyli nie suche spotkania, a nudne jakieś, tylko jakie emocje urodziły się po prostu na tym spotkaniu i jak ci ludzie do tego podchodzą przy kolejnych spotkaniach. Albo ktoś mi opowiada, panie Piotrku, był pan tu na takim spotkaniu. Dzieciaki o tym mówiły całą drogę autobusem jadąc do domu albo gdzieś tam jeszcze kilka dni później cały czas o tym mówiły. Wszyscy mieli tam pracę, żeby właśnie namalować, narysować sowę. A widząc się z nimi na przykład po roku, pamiętają jeszcze szczegóły, które po prostu ja mówiłem na tym spotkaniu. To jest dla mnie właśnie coś niesamowitego, takiego spełnionego, że to, co robię, zostaje jednak z tymi ludźmi na długi, długi czas.
To, co robisz, ma olbrzymie znaczenie. Jest to zaangażowanie w każde możliwe spotkanie. Myślę, że zarówno z jednej, jak i z drugiej strony ty też masz takie poczucie, że właśnie to, co robisz, ma sens i że to jest właściwa droga, którą warto podążać. Ja też na sam koniec zadam jeszcze jedno pytanie. Czy sądzisz, że dbałość o środowisko naturalne potrafi jednoczyć ludzi?
Uśmiech na twarzy mi się maluje, bo jasne, że tak, oczywiście. Prosty przykład, koło mnie, koło domu, gdzie mieszkam w Godzieszach Małych, tam dużo śmieci było w lasach i dużo fajnych osób spotkałem, będąc tam, którym to przeszkadzało, które chciały usunąć te śmietniska, które chciały pomóc pozbierać, które działają nawet w przyszłości już teraz, jak na przykład postawiłem kosze, że ktoś się zatrzymuje, widzi, że ktoś wyrzucił jakiś śmieć gdzieś tam obok kosza, to zatrzymuje się i wrzuca już do tego kosza. Albo mówi, Piotrek, ja tam szedłem w niedzielę, posprzątałem z workiem te śmieci, zostawiłem koło tych koszy, żeby to było posprzątane. Jest rewelacją dla mnie to, że nawet postawienie w lesie koszy działa w ten sposób, że ten las już dookoła jest posprzątany. Jeżeli on nie wyrzucił tych śmieci, ale widzi, że są, to sam pozbiera te śmieci, wrzuci do kosza. Albo też działa to w ten sposób, że jeżeli ktoś przejeżdża samochodem, no to już nie wyrzuci za okno, tylko zatrzyma się koło tego kosza, zostawi te śmieci. I bardzo dużo ludzi się jednoczy w ten sposób, żeby jednak zadbać o tą naturę, żeby pozbierać szkła, zwrócić uwagę na to, że ten bałagan był w lasach, bo tak naprawdę on już jest w dużej mierze posprzątany i na bieżąco dbany o to, żeby po prostu się już nie pojawiał.
reakcja łańcuchowa i oby jak najwięcej takich sytuacji było. Myślę, że ta rozmowa też pięknie to pokazuje, że warto jest zaczynać od tego, tej troski o wspólny dom, jakim jest ten teren, czy swojej miejscowości, czy swojego osiedla, może to jest jeszcze mniejsza jednostka, później miejscowości, gminy, powiatu i tak właśnie stopniowo coraz większy zasięg, bo tak naprawdę każdy z nas powinien zaczynać od siebie, później od współpracy z drugim człowiekiem, no i tworzyć taką, czy poszerzać świadomość na temat tego, że no, trzeba dbać nie tylko o siebie, ale też i o to, co nas otacza, bo przecież świat został nam dany nie tylko po to, żebyśmy go skutecznie niszczyli, tylko po to, żebyśmy mogli w nim funkcjonować i nie podchodźmy do niego egoistycznie, ponieważ ci, którzy przyjdą po nas, też będą chcieli cieszyć się tym życiem na naszej planecie. No, nie utrudniajmy im tego, żeby ta przyszłość miała sens i była taka jak chociażby ta, w której my w tym momencie możemy żyć i funkcjonować, żeby to się nie pogorszyło, tylko żeby ten stan był stabilny albo i się polepszył. Myślę, że to jest też jedno z przesłań, które płynie z naszej rozmowy, która dobiega już końca. Ja przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem był Piotr Nadolski z Fundacji Skrzydła Lasu. Myślę, że to duże uproszczenie, ale ci, którzy uważnie nas słuchali, na pewno wyłapali wszystkie przestrzenie, w których Piotr działa, a jeżeli tak nie było, to zachęcamy do tego, by wrócić raz jeszcze do tej rozmowy, wysłuchać jej jeszcze raz. A ja Tobie, Piotr, bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że mogłem się tutaj pojawić i dziękuję Wam wszystkim, kochani, którzy poświęcili czas na wysłuchanie tego wywiadu. Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.